żebyście byli cierpliwi. Ja dzisiaj potrzebuję dziś około godziny czasu. Także tak wyszło tym razem. Myślę, że nie zanudzę was przez tą godzinę. Chciałbym powiedzieć dwie rzeczy, dwie refleksje, zanim będę czytał Boże Słowo. Po pierwsze, taka bardzo osobista myśl. Jestem Bogu wdzięczny za Biblię, za Boże Słowo. Jestem Bogu wdzięczny za to, że poprzez Boże Słowo może mówić. Jestem Bogu wdzięczny za to, że gdy czytam Biblię, to mogę rozumieć wiele rzeczy. Jestem Bogu wdzięczny za to, że gdy czytam Biblię, Boże Słowo, to jestem nieraz poruszony. Ale to, na co oczekuję, to to, że pewnego dnia słowo, które czytałem, którego się uczyłem, które było dla mnie pochodnią, drogą, drogowskazem, pewnego dnia ten, który jest słowem, będę mógł go zobaczyć. I to jest coś niesamowitego i to jest coś, za czym tęsknię i coś, co przez całe moje życie, które jeszcze mi zostanie, ile będę miał z łaski, będę chodził w takim pragnieniu. A druga rzecz, którą chciałbym powiedzieć dotyczącą Bożego Słowa, to jest taka, że można czytać Boże Słowo. Można znać Boże Słowo. Można rozumieć Boże Słowo. I nawet można uwierzyć to, co tam jest napisane. I to na nic się zda. Dopiero od momentu, kiedy zaczniesz to słowo wykonywać, przyjdzie to wszystko, co w słowie jest napisane. Dlaczego wielu ludzi w życiu poniosło porażkę? Mimo to, że czytali Boże Słowo, mimo to, że je znali, nawet mogli na pamięć te wersety cytować, mogli nawet uwierzyć to, że tam jest prawda i w ich życiu się nic nie działo. Bo dopiero od momentu, kiedy to, co czytasz, zaczniesz wykonywać, przychodzi Duch Święty, Boża moc w swoim działaniu. Ktoś kiedyś powiedział bardzo ważne zdanie, że najpierw człowiek musi podjąć decyzję i gdy ją podejmie, to wtedy Duch Święty przyjdzie, ażeby tą decyzję twoją umocnić i żebyś mógł z tej decyzji doświadczyć Bożej mocy i Bożego działania. A więc to ważna refleksja, że można te wszystkie rzeczy wiedzieć, mieć, o którym mówiłem wcześniej, ale dopiero gdy podejmiesz decyzję, gdy zdecydujesz się, że to, co przeczytałeś, chcesz to wykonać, wtedy przyjdzie Duch Święty ze swoją mocą, ażeby dać tobie wszelką moc i to wszystko, czego potrzebujesz, ażebyś mógł to słowo wykonać. A gdy zaczniesz je wykonywać, wtedy dopiero zobaczysz, ile w tym słowie jest mocy, ile w tym słowie jest łaski, ile w tym słowie jest Bożego błogosławieństwa, ile w tym słowie jest nadziei dla ciebie, ile w tym słowie jest mocy dla ciebie. Ale to wszystko od momentu, kiedy zdecydujesz się, kiedy zgodzisz się na to, że będziesz je wykonywać. A teraz chciałbym, żebyśmy przeczytali Psalm 89. Psalm od 20 wiersza. Czytamy Psalm 89 od 20 wiersza. Niegdyś rzekłeś w widzeniu do wiernych swoich i powiedziałeś: wzbudziłem bohatera ku pomocy, wywyższyłem wybrańca z ludu, znalazłem Dawida, sługę mego, namaściłem go świętym olejem moim. ręka moja wspierać go będzie, a ramię moje umocni go. Nie podejdzie go wróg, ani godziwiec go nie pognębi. Zetrę przed nim jego przeciwników, a tych, co go nienawidzą, powalę. Wierność moja i łaska będzie z nim i przez imię moje podniesie się siła jego. Położę na morzu rękę jego, a prawicę jego na rzekach. On wzywać mnie będzie, tyś ojcem moim, Bogiem moim i skałą zbawienia mego. Ja zaś uczynię go pierworodnym, najwyższym wśród królów ziemi. Na wieki zachowam dla niego łaskę swoją, a przymierze moje z nim nie wzruszy się. I utrwalę na wieki ród jego, a tron jego jak dni niebios. Jeżeli synowie jego porzucą zakon mój i nie będą postępować według nakazów moich, jeżeli znieważą ustawy moje i nie będą przestrzegali przykazań moich, to ukażę rózgą przestępstwo ich i winę ich plagami, ale łaski mojej nie odmówię mu. Ale łaski mojej nie odmówię mu, ani też nie złamię wierności mojej. Nie naruszę przymierza mego i nie zmienię słowa ust moich. Raz przysiągłem na świętość moją, że nie skłamię Dawidowi. Potomstwo jego trwać będzie na wieki, a tron jego jak słońce przede mną, jak księżyc ustanowiony na wieki, wierny świadek na niebie. Ja chciałbym, żebyśmy przez chwilę, na ile stać was na wyobraźnię, żebyśmy przenieśli się w taki dziwny trochę obszar i żebyśmy pomyśleli sobie i spróbowali sobie pomyśleć o czasie, w którym jeszcze nie było człowieka i jeszcze nie było świata. Bo był taki czas, w którym nic jeszcze nie było. Nie było człowieka i świat jeszcze nie powstał. I Biblia mówi, że był taki czas i w tym czasie zdarzyło się coś niezwykle istotnego i Biblia to zapisała i to jest ten fragment, o którym dzisiaj czytaliśmy, którym teraz przeczytaliśmy. To był czas, w którym Ojciec rozmawiał ze swoim Synem. Bóg Ojciec rozmawiał ze swoim Synem Jezusem Chrystusem. Nie było jeszcze świata, nie było jeszcze ludzi. Ale tam wtedy w niebie ta rozmowa była niezwykle istotna. Bo jak przekonamy się, jak gdyby sens tej rozmowy, moc tej rozmowy do dziś odbija się echem na tym świecie i myślę, i mam taką nadzieję, że w sercach i w uszach wielu wierzących ludzi. Otóż w tej rozmowie Bóg Ojciec powiedział swojemu Synowi, że uczynimy człowieka, ale człowiek zagubi się w swoim życiu, ale człowiek popełni grzech, ale człowiek straci to, co mu damy i trzeba pomyśleć o ratunku dla tego człowieka. To, co dla mnie jest niesamowite i nie jestem w stanie ogarnąć swoją mądrością, to, że zanim cokolwiek Bóg uczynił, a głównie człowieka, to już pomyślał o losie człowieka. Już najpierw pomyślał o losie człowieka i już wiedział, jaka będzie droga, jaką wybierze drogę człowiek i jaką drogą pójdzie. I wtedy mu powiedział, że jeżeli zechcesz, albo czy chciałbyś, kiedy nadejdzie właściwy moment, kiedy ludzie będą słabi, kiedy ludzie upadną w swoich grzechach, kiedy nie będą mieli w życiu nadziei, kiedy zatracą to, co mieli najważniejszego i to, co mieli najcenniejszego, kiedy to wszystko utracą, czy zgodzisz pójść na ziemię i za tych ludzi umrzeć? Czy zgodzisz się na to, ażeby pójść na ziemię i żeby za nich umrzeć? Czy zgodzisz się na to, ażeby pójść tam i być wśród tych ludzi? Czy zgodzisz się na to, ażeby, gdy tam będziesz, żeby pokazać im moją miłość, żeby być z nimi, żeby ci, którzy będą słabi, żebyś ich posilił. Ci, którzy nie będą mieli wiary albo nie będą mieli nadziei. Ci, którzy będą smutni. Ci, którzy w życiu pogubią się. Pójdź tam do nich i daj im łaskę, daj im nadzieję. I ojciec i Jezus powiedział, że on się zgadza na to. I on powiedział, że pójdzie. Że pójdzie uratować ludzkość. I Jezus poszedł. I ojciec mu powiedział, jeżeli pójdziesz na ziemię, to chciałbym ci powiedzieć, żeby taka była twoja postawa. Żebyś trzciny nadłamanej nie dołamał. Żebyś lód ledwie tlącego się nie dogasił. Miał na myśli cały czas człowieka. Chcę, żebyś był wśród ludzi wielką miłością i wielką nadzieją i wielkim pokojem dla nich. Chcę, żeby poczuli i uwierzyli i zobaczyli, że mają ratunek, że nie są sami. Chciałbym, żebyś powiedział im, że jest ktoś w niebie, kto się troszczy o nich, kto myśli o nich, żeby nie myśleli, że są sami, że są opuszczeni. Żeby nie myśleli, że diabeł ma władzę nad nimi i w ich życiu nic dobrego już się nie może zdarzyć. I gdy czytamy Biblię, dokładnie Jezus tak uczynił. Bo gdy pojawił się na ziemi, powiedział, ja chcę czynić wolę mojego Ojca. A wolą mojego Ojca jest, ażebym nie stracił nikogo. I powiada, że moją wolą jest nie po to, nie przyszedłem po to, żeby ten świat osądzić, ale przyszedłem po to, żeby zbawić to, co zginęło, żeby dać ludziom nadzieję. I tak się właśnie stało. Gdy pewnego razu przyszedł do miejsca, gdzie się wychował, do Nazaretu, i przyszedł do świątyni, podano mu księgę Starego Testamentu i on ten zwój otworzył i zaczął czytać księgę proroka Izajasza. I powiada, Duch Pański nade mną i namaścił mnie. I oto teraz właśnie jestem u was. Ojciec wtedy z Jezusem Chrystusem zawarł przymierze. Ojciec wtedy w niebie jeszcze zanim świat powstał, zanim pojawił się pierwszy człowiek, Ojciec ze swoim Synem zawarł przymierze. I to przymierze polegało na tym, że Ojciec w swej miłości wyszedł z propozycją ratunku człowieka, a Jezus Chrystus zgodził się na to. Czym w ogóle jest przymierze? Byśmy dzisiaj powiedzieli, że jest swego rodzaju kontraktem albo umową, gdzie dwie strony zawierają pewną umowę, określają obowiązki, co mają robić i potem są zobowiązani do tego, ażeby przestrzegać tych praw, tych obowiązków, to, na co zgodzili się, zobowiązują się, żeby tego przestrzegać. Żeby takie przymierze miało moc i miało moc w życiu twoim i moim, to musiał je zawrzeć ktoś, kto jest doskonały, ktoś, kto nigdy tego przymierza nie złamie. Ktoś, kto będzie wierny. Ktoś, kto gdy powie, to nigdy tego nie cofnie. I to czytaliśmy w tym psalmie. Tam czytaliśmy, raz danego słowa nie cofnę. Jeżeli przyrzekłem, nigdy tego nie zmienię. To przymierze nigdy nie zostanie złamane. Dziś ludzie nie chcą żyć w przymierzu. Jeden ze znanych nauczycieli Słowa Bożego powiedział, że takim przymierzem na ziemi jest małżeństwo. Ale ono zobowiązuje do... Ono zobowiązuje do wykonywania tego, co należy wykonać między dwoma ludźmi. Ale dzisiaj ludzie mówią, żeby żyć szczęśliwie, ja nie potrzebuję papierka. Ale to nigdy tak nie jest. Dlatego, że w każdej chwili można skończyć, jak tylko coś się nie spodoba, to można to zostawić i nic mnie nie związuje. Żadna umowa, żadne przymierze, żadny kontrakt mnie nie obowiązuje. Ale tutaj Jezus był zobowiązany. Jezus powiedział do Ojca, ja zgadzam się. I dlatego, gdy przyszedł na ziemi, tak często podkreślał, ja wykonuję to, co Ojciec mi powiedział. Ja zawarłem z moim Ojcem przymierze i ja nie mogę go naruszyć. I muszę dokładnie, muszę je wykonać. A Ojciec mu wtedy powiedział, jeżeli zgodzisz się, jeżeli pójdziesz na ziemię, jeżeli zgodzisz umrzeć się za każdego człowieka, jeżeli zgodzisz się, żeby rodzaj ludzki był uratowany, żeby diabeł nie odniósł swojego zwycięstwa, to ja ci obiecuję, po pierwsze, że dam ci Ducha Świętego bez miary, że Duch Święty będzie nad tobą, będzie w tobie i nie będzie ograniczony. I właśnie wtedy właśnie Jezus powiedział, Duch Pański jest nade mną. Po drugie, Ojciec do Niego powiedział, że nigdy Ciebie nie opuszczę. Przez cały czas, kiedy będziesz na ziemi i będziesz wykonywał moją wolę, ja będę cały czas z Tobą. Byśmy powiedzieli tak po ludzku, ja cały czas będę trzymał Ciebie za rękę, używając tutaj takiego ludzkiego określenia. Ja będę zawsze z Tobą. Po trzecie, Ojciec mu powiedział, że jeżeli nawet diabeł będzie chciał zniszczyć Ciebie, ile razy będzie chciał Ciebie zaatakować, ja Ciebie zawsze ochronię. Ja zawsze Ciebie ochronię. Będziesz bezpieczny. Nic nie będzie w stanie zrobić Tobie nieprzyjaciel, który jest. Nic nie będzie w stanie zrobić. I dalej Ojciec mu powiedział, jeżeli zgodzisz się i umrzesz za rodzaj ludzki, dam Ci imię, którego nikt nigdy nie miał i nie będzie miał. Dam Ci największe, najwyższe imię, jakie kiedykolwiek było na ziemi i we wszechświecie. Nikt nad Ciebie nie będzie miał większego imienia. I w tym imieniu, i właśnie to, na to imię, rodzaj ludzki będzie powoływał się. Na to imię rodzaj ludzki będzie się powoływał. To Twojego imienia ludzie będą wzywać i będą w Twoim imieniu i w mocy tego imienia będą mieli nadzieję. A po drugie, powiada mu Ojciec, wywyższę Cię tak jak nikogo. Wywyższę Ciebie tak jak nikogo. I apostoł Paweł po tym w drugim liście do Filipian napisze, i Bóg go wielce wywyższył. Drugi rozdział do Filipian, bodajże 9 wiersz. I Bóg go wielce wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest nad wszelkie imiona, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie, na ziemi i pod ziemią. Nikt nigdy nie miał większego imienia. Dla nas łaską i przywilejem jest to imię znać. Dla nas łaską i przywilejem jest na to imię się powoływać. I dalej Ojciec mu mówił, jeżeli zgodzisz się, i pójdziesz na ziemię i umrzesz za ludzi, przelejesz swoją świętą, niewinną krew. Będziesz oglądał wielkie potomstwo. Oto w tobie wzbudzę potężne potomstwo, które kiedyś przyjdzie do nieba i będzie wiecznie chwalić Boga. Ale mówi, zanim to się stanie, to dam ci wielką chwałę i dam ci wielką moc. I choć umrzesz na ziemi w słabości, to jednak zmartwychwstaniesz w mocy Bożej i wejdziesz do nieba z wielką chwałą, z wielką mocą, z wielkim autorytetem i pełni Ducha Świętego. W takiej potężnej mocy, w takiej potężnej chwale wrócisz z powrotem do mnie, przyjdziesz do mnie. Izajasz później napisze w 53 wierszu i w 53 rozdziale i w 10 wierszu napisze, że jeżeli sługa mój odda swoje życie, będzie oglądał potomstwo. Tam jest napisane, gdy złoży swoje życie w ofierze, ujrzy potomstwo. Gdy złoży swoje życie, ujrzy potomstwo. Jeszcze następny wiersz tam jest bardzo ciekawy, odnośnie tego ostatniego zwiastowania. Za mękę swojej duszy ujrzy światło, jego poznanie się nasyci, ale to sprawiedliwy mój sługa usprawiedliwi i sam ich winy poniesie. A sprawiedliwy mój sługa, to jest mowa o Jezusie, a sprawiedliwy mój sługa wielu usprawiedliwi i sam ich winy poniesie. Dlatego, że ten sługa, ten, który zawarł przymierze z Ojcem, był posłuszny. On twoje i moje winy sam poniósł. I tylko On ma prawo usprawiedliwiać. I tylko On ma prawo, i tylko On ma autorytet każdego człowieka usprawiedliwić. Nikt inny tego prawa nie ma. Tylko ten. I Bóg mówi, sługa mój sprawiedliwy. Wielu usprawiedliwi. To jest łaska, to jest błogosławieństwo. Moi drodzy, gdy Jezus dokonał dzieła, na które zlecił mój ojciec, które zlecił mu jego ojciec, i kiedy wracał, już kończyła się jego służba. I za chwilę miał iść na krzyż. I 17 rozdział Ewangelii Jana, niezwykle poruszający rozdział, kiedy Jezus arcykapłańską modlitwą przed śmiercią modli się do swojego Ojca. I powiada do Ojca, dochowałem wierności, dochowałem tego przymierza. A teraz modlę się, żebyś zachował wszystkich tych, którzy we mnie uwierzyli. Bo to błogosławieństwo tego przymierza, które spoczęło na Jezusie, poprzez Jego krew spoczęło na Jego potomstwie. Czyli mówiąc inaczej, na każdym wierzącym człowieku w Jezusa Chrystusa. Każdy, kto uwierzy w Jezusa Chrystusa, to błogosławieństwo, którym obdarzył i zapewnił Ojciec Jezusa, ono spocznie na tobie i masz prawo z tego błogosławieństwa korzystać i nawet masz prawo powoływać się na to przymierze. Masz prawo powołać się na to przymierze i korzystać z tego błogosławieństwa. Ale Jezus wtedy w tej arcykapłańskiej modlitwie mówi, ja z tej ziemi już odchodzę, ale oni na tej ziemi zostaną. I mówi, Ojcze, błogosław ich. Chcę, żebyś błogosławił im, żebyś był z nimi, żebyś wzmacniał ich, żeby to, co mi obiecałeś, żeby stało się ich udziałem w tej modlitwie. Pan Jezus modli się do Ojca, żebyśmy my dzisiaj to błogosławieństwo mogli mieć. I mówi, teraz mnie uwielbi i daj mi tą chwałę, którą miałem, zanim przyszedłem na tą ziemię u Ciebie w niebie. I teraz daj mi tą chwałę. I Jezus mówi, uwielbiłem Ciebie. Uwielbiłem Ciebie na tej ziemi. A teraz daj mi tą chwałę, którą mi obiecałeś, bo dokonałem, bo byłem Ci wierny, bo dochowałem przymierza. I teraz daj mi tą chwałę, bo odchodzę z tej ziemi. Potem Jezus umarł, zmartwychwstał i w zwycięstwie poszedł do nieba. I teraz najważniejsza rzecz, o której chciałbym powiedzieć. Jakie jest największe błogosławieństwo tego przymierza? Tej wiecznej, wielkiej umowy, tego wielkiego przymierza, tej wspaniałej rozmowy, o której mówi tutaj psalm. Jakie jest największe błogosławieństwo tego przymierza? Otóż największym błogosławieństwem tego przymierza nie jest bogactwo. Nie są domy, nie jest praca, nie są samochody, nie jest sława, nie jest powodzenie, nie jest zdrowie, nie jest wieczna radość, życie bez smutku. Aczkolwiek to wszystko może być. Może być. Ja bym chciał, ale wielu z tych rzeczy nie dostanę. To jest dla człowieka. To nie jest dla człowieka i ja nie mówię teraz o Ewangelii sukcesu. To jest dla człowieka. Ale prawdą jest to, że nie wszyscy z nas te rzeczy będą mieli. Ja już żyję prawie 60 lat i wiele z tych rzeczy nie mam. I co mam Bogu powiedzieć o błogosławieństwie w tych rzeczach? Największym błogosławieństwem bracia i siostry, albo siostry i bracia, jest to, że Jezus dał Ci moc, ażeby wszystkie Twoje grzechy zostały przebaczone i żeby w Twoim życiu grzech nie miał mocy. To jest największe błogosławieństwo. Nie ma większego błogosławieństwa. Te wszystkie inne rzeczy można mieć. Można je mieć. I chciałbym, żebyśmy je mieli, choć nie będziemy, choć wielu z nas, wielu z tych rzeczy nie będziemy mieli. One nie są niczym złym. Ale to, co jest największym błogosławieństwem, to kiedy w Twoim życiu grzech już nie panuje, nie ma mocy, jesteś prawdziwie wolnym człowiekiem. Biblia powiada, jeżeli Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. Nie ma większego błogosławieństwa. Możesz mieć te wszystkie rzeczy, o których przedtem powiedziałem i być zniewolony grzechem i to cię nie będzie cieszyć. I to cię nie będzie cieszyć, bo zniewolony, będąc zniewolonym grzechem, nie pozwoli ci to być prawdziwie wolnym człowiekiem. To, co jest najważniejsze, to, co jest sednem krzyża i krwi Jezusa Chrystusa, to uwolnić rodzaj ludzki od panowania grzechu, być wolnym człowiekiem. Czy jest większa radość, jeżeli człowiek przyjdzie do kościoła i jest w stanie w wolności wielbić Boga? Nie ma czegoś większego, bo w tej wolności, w Duchu Świętym, przenosi się w obszar nigdy dotąd ludziom nieznany. Bo do Bożej atmosfery też tak może być. Inni mówią, otwiera się przed tobą przedsmak nieba. Inni uważają jeszcze inaczej. Nagle ziemi nie dotykasz. Jesteś wolnym człowiekiem. Jesteś wolnym człowiekiem i to jest to, co jest naszym problemem. I ostatnia rzecz. Jak to zrobić? Jak skorzystać z tego błogosławieństwa i z mocy tej ofiary Jezusa Chrystusa i z mocy tego przymierza? Biblia mówi, że albo inaczej, my mówimy, że Biblia dzieli się na dwa testamenty, na stary i nowy. A jak inaczej ludzie mówią, albo bibliści mówią? Zakon i Nowy Testament, stare i nowe przymierze. Czasem słyszymy, że mówimy o starym przymierzu. Na czym polegało stare przymierze? Stare przymierze polegało na tym, że został nadany zakon i ten zakon został nadany ludziom i Bóg wiedział, że ludzie tego zakonu nie udźwigną, a mimo wszystko im dał ten zakon. Czemu ten zakon miał służyć? Miał służyć temu, żeby człowiek zobaczył po pierwsze swój grzech, żeby człowiek zobaczył swój grzech, bo o tym właśnie zakon mówił. A po drugie, żeby człowiek zobaczył właśnie w Starym Zakonie, że poprzez ludzkie wysiłki, bo na czym polegał Stary Zakon? Na ludzkich wysiłkach, na przestrzeganiu praw, obowiązków, które było 600, tam ile? 613 czy ile różnych? 613. Który był nie do udźwignięcia. Żeby człowiek pewnego dnia powiedział Bogu tak: Panie, nie daję rady. Nie jestem w stanie tego wykonać. I o to właśnie chodziło Bogu. O to właśnie chodziło o Bogu, żeby każdy z nas miał taki dzień w życiu. Żeby przyszedł i powiedział: Panie, Boże, albo Jezusie, jakkolwiek chcesz, nie daję rady, nie radzę sobie. Mówią mi, że mam tego nie robić, mam tego nie robić. Mówią mu, że mam prowadzić święte życie, chodzę do kościoła, słyszę Boże Słowo. Ono czasami mnie oskarża, czasami mnie niepokoi i pewnego dnia stajesz przed Bogiem i mówisz: Panie, nie radzę sobie. Wydawało mi się, że już poradziłem sobie. Wydawało mi się, że już pewne grzechy raz na zawsze zostały odsunięte z mego życia, że już są poza mną i oto nagle niespodziewanie znowuż ten grzech przyszedł do mojego życia. I w końcu tak raz i drugi i trzeci, a życie biegnie bardzo szybko i wciąż z powrotem stare grzechy. I o co chodzi Bogu? Żebyś w końcu pewnego dnia powiedział: dosyć. Moją sprawiedliwością, moimi zdolnościami, moimi staraniami nic nie jestem w stanie zrobić. O to właśnie chodzi Bogu. Chcę ci powiedzieć, jak długo tego nie powiedziałeś, żyjesz w Starym Przymierzu. A to oznacza, że przez cały czas próbujesz uczynkami to, co słyszysz w kościele, próbujesz naprawić swoje życie. I jak coś ci się nie powiedzie, to co robisz? Idziesz do Boga i płaczesz. I płaczesz i łzy ci leczą z oczu i mówisz: Panie, przebacz mi, znowuż cię zawiodłem. Już myślałem, że jestem taki doskonały. Już myślałem, że mam tyle siły. Już myślałem, że panuję nad grzechem. I mówisz: Panie, znowuż cię zawiodłem. I mówisz: Panie, pomóż mi, daj mi siły, spróbuję jeszcze raz. Mówisz: Panie, daj mi jeszcze jedną szansę, teraz już naprawdę, to już ostatni raz. Już teraz cię nie zawiodę, daj mi jeszcze jedną szansę, pomóż mi, a ja znowuż zrobię wszystko, żeby już ten grzech się nie powtórzył. I jak za każdym razem, kiedy tak człowiek robi, wciąż żyje w Starym Przymierzu, bo co chce zrobić? Chce poprosić Boga o pomoc? Nie. Właśnie, że chce poprosić Boga o pomoc, żeby mu pomógł, żeby on swoimi ludzkimi wysiłkami wreszcie wyzwolił się spod panowania grzechu. Dlatego apostoł Paweł powiedział, że Stary Zakon to jest służba śmierci. O co chodzi? Chodzi o to, żeby był w życiu człowieka, każdym jednym życiu człowieka, w twoim i w moim taki moment, jeśli nie był, to jest przed Tobą, żebyś powiedział: Panie Jezus, wiem, że kiedyś, kiedy jeszcze nie było świata i nie było człowieka, tam w niebie zawarłeś ze swoim Ojcem umowę, że przyjdziesz na tą ziemię i umrzesz za każdego człowieka, a także i za mnie. I chcę Ci powiedzieć, Panie Jezu, że tak długo się starałem, walczyłem, zmagałem się z grzechem. To mnie cały czas oskarżało, to mnie niepokoiło. Życie moje nigdy nie było wolności. Powiedz, chodziłem do kościoła, słyszałem o wolności, słyszałem, że trzeba być sprawiedliwym, słyszałem, że trzeba być świętym. I chcę Ci powiedzieć, że się poddaję, że się poddaję, że nic nie jestem w stanie zrobić, nie radzę sobie, pomóż mi. I wtedy Ojciec albo Jezus Ci powie: właśnie czekałem na ten moment. Właśnie na ten moment czekałem. Bo nie Ty jesteś w stanie poradzić sobie z tym grzechem, ale mój Syn Jezus Chrystus, to On ma moc. To, co do Ciebie należy, to tylko wreszcie uwierzyć w to i zgodzić się na to, żeby On ten grzech pokonał w Twoim życiu. Bo to nie Twoja sprawa. Ty nie jesteś w stanie tego zrobić. Ale mój Syn tak. On ma taką moc. On jest w stanie to zrobić. I gdy przyjdzie taki moment w życiu człowieka, kiedy on zrozumie, że nie moimi wysiłkami, ale te wszystkie moje problemy, te nawracające grzechy, te wszystkie moje sytuacje, które niepokoją mnie, te wszystkie moje słabości, to wszystko, w czym sobie nie radzę, ja chcę to dać Tobie, Panie Jezus. Ty to weź i pomóż mi. Co człowiek ma do zrobienia w tej kwestii? Po pierwsze, że musi chcieć, a po drugie, musi uwierzyć. Musi uwierzyć, że Jezus może to zrobić. I gdy człowiek uwierzy, że to Jezus ma moc nad grzechem i On ma moc ten grzech twojego życia zabrać i całkowicie cię uwolnić, wtedy właśnie, bo tak Biblia powiada, jeżeli Syn was wyswobodzi, to co my czy Syn? Biblia wyraźnie mówi, jeżeli Syn was wyswobodzi, jeżeli Syn mnie wyswobodzi, dopiero będę wolnym człowiekiem. Jeżeli Syn mnie wyswobodzi, wtedy dopiero będę wolnym człowiekiem. Ja mam uwierzyć w Jezusa Chrystusa, że On to może zrobić. Ja mam trwać w społeczności z Jezusem Chrystusem. Dlatego ostatnio mówiłem o społeczności. Ja mam trwać w społeczności z Jezusem Chrystusem. A gdy będę trwać w społeczności z Jezusem Chrystusem, to będę z Nim jedno. A jak będę jedno, to tam w niebie jest arcykapłan. I on powie swojemu Ojcu: obiecałeś, zawarliśmy przymierze, że będziesz mi błogosławił. A ci ludzie są moim potomstwem. Ja z nimi jestem jedno. Tak jak mi błogosławiłeś i dałeś nadzieję, i dałeś moc, i dałeś zwycięstwo, tak proszę Ciebie, daj także im. Daj Ty każdemu człowiekowi, który tego pragnie, który tego poszukuje, który tego chce. Ale pod warunkiem, że to człowiek uwierzy i zgodzi się na to, że to tylko Jezus. I gdy Jezus przyjdzie i to uczyni w Twoim życiu, a Ty będziesz trwał cały czas w społeczności z Jezusem poprzez wiarę, poprzez czytanie Bożego Słowa, i już nigdy nie będziesz grzeszyć, będziesz prawdziwie wolnym człowiekiem. Tutaj ogromną rolę też ma do spełnienia Duch Święty. Duch Święty ma ogromną moc. Zachariasz już powiedział w proroctwie, 4:6. Nie człowiek, nie dzięki mocy, nie dzięki mojej sile to się stanie. Nie dzięki mojej wysiłkowi się stanie cokolwiek w moim życiu, ale dzięki Duchowi Świętemu. Ale dzięki Duchowi Świętemu, nie dzięki moim wysiłkom, ale dzięki Duchowi Świętemu, ale dzięki Duchowi Świętemu. I gdy będziesz w społeczności z Duchem Świętym, jak kiedyś pastor powiedział, będziesz szedł drogą, a Duch Święty będzie za tobą i będzie ci mówił, to jest droga, którą masz iść. To jest droga, którą masz iść, bo będziesz chodził w społeczności z Duchem Świętym. Pewnego razu Filip szedł z Duchem Świętym, a Duch Święty mu mówi, tam jest droga, którą masz iść. I on poszedł tą drogą. I oglądał wspaniałe Boże błogosławieństwo. Znalazł się człowiek i mógł jemu Ewangelię zwiastować. To, co chcę powiedzieć, że gdy człowiek będzie trwał w społeczności z Jezusem Chrystusem, gdy będzie chodził w Duchu Świętym, gdy będzie trwał w tej społeczności, nad jego życiem nie będzie panował grzech. A gdy nie będzie panował grzech i ktoś przyjdzie do ciebie i powie, czy jesteś sprawiedliwy, albo ci powie, czy jesteś grzesznikiem, to ty powiesz, grzesznikiem już nie jestem, a sprawiedliwy jestem. A ktoś powie, a kto ci dał prawo, żebyś tak powiedział? A ty mu powiesz, kiedyś w niebie była rozmowa i wierząc powołuje się na tą rozmowę, a potem był krzyż i Golgota. I potem wielkie zmartwychwstanie Jezusa i w mocy poszedł do nieba. I to mnie upoważnia tak mówić i tak się czuć. Niech tak się stanie w waszym życiu. Amen.